przy telefonie Piotr Kowalczuk, dziennikarz Tygodnik Do Rzeczy, Polskie Radio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to jaki jest raport dzisiaj z Włoch?
No, wczoraj z tego apelu poległych doszły nas wiadomości, oczywiście tragiczne, ale jakieś światełko w tunelu się pojawiło. Więc wczoraj zmarło tylko, trzeba to oczywiście wsadzić w cudzysłów, 651 osób. Natomiast stwierdzono 4000 mniej więcej nowych zarażeń i jedyne, co jest tym pocieszające, to jest to, że w porównaniu z tym, co było przedwczoraj, czyli dzień wcześniej, to jest mniej więcej o 20% mniej. No i wszyscy tutaj mamy nadzieję, że ta tendencja spadkowa się utrzyma. No więc to tyle, jeśli chodzi o te statystyki. Poza tym statystyki w przypadkach stwierdzenia ilości zarażeń są oczywiście niespolegliwe, bo to wszystko zależy od tego, ile się przeprowadzi tych testów na koronawirusa. I się we Włoszech prowadzi wiele, no ale nie można całej populacji przebadać, a bez tego, czy powiedzmy mi choćby 1/3, żeby to nam dało jakiś wynik statystyczny spolegliwy.
Do Polski dochodzą niejednoznaczne sygnały ze stanu służby zdrowia we Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach Półwyspu Apenińskiego z Lombardii. Tam jedni mówią, że sytuacja jest jeszcze opanowana, inni mówią, że już doszło do zapaści służby zdrowia.
No, tu ciągle z tej północy nadchodzą te sygnały, że będzie zapaść, że to się wszystko rozpadnie, że ten system nie da rady, ale ciągle jakimś cudem to jeszcze działa, chociaż oczywiście sytuacja jest bardzo trudna. Niemniej jednak o żadnej zapaści nie może być mowy w tej chwili. To są, że tak powiem, dane czy informacje historyczne i nie mające nic wspólnego z prawdą.
Rząd włoski, zdaje się, kolejne restrykcje nakłada. Co jeszcze można zrobić? Jak jeszcze można ograniczyć wolność i swobodę poruszania się Włochów tak, aby ograniczyć pandemię w tym kraju?
Znaczy, może inaczej. Do tej pory, czyli powiedzmy do piątku, czy do soboty, o czym nie każdy wie, we Włoszech działała ponad połowa fabryk. Oczywiście na weekendy zazwyczaj to się zamyka, poza tymi zakładami, które muszą być w produkcji ciągłej. I dopiero teraz nadzwyczajnym dekretem zamknięto fabryki czyli zakłady produkcyjne poza tymi, które są niezbędne do funkcjonowania państwa. Więc można powiedzieć, że właściwie ta walka z koronawirusem na poważnie się zaczyna od dzisiaj dopiero, bo te fabryki jednak były, to może nie siedliskiem zarażeń, ale okazją do zarażeń. Wiadomo, że jedynym sposobem, żeby wygrać z tym koronawirusem, jest izolacja. I właściwie o prawdziwej izolacji możemy mówić dopiero od dzisiaj.
A jaka jest społeczna recepcja tych wszystkich zaleceń, poleceń i decyzji rządu włoskiego? Bo pojawiają się w internecie filmy z Mediolanu, chociażby, gdzie ulice może nie są pełne, ale jest kilkudziesięciu biegaczy, że to nie są puste, wyludnione trochę jak w Warszawie ulice, tylko że nawet w Mediolanie, no tam w epicentrum niemalże pandemii, jeżeli chodzi o obszar Włoch, cały czas ludzie z domów wychodzą, cały czas się kontaktują.
No, to już jest, myślę, że dzisiaj to będzie zupełnie niemożliwe. Mój punkt obserwacyjny jest taki, bo też jestem zamknięty w domu, tyle co widzę z tarasu i co oglądam w telewizji. Więc to jeszcze nie jest takie nic strasznego, ale to wczoraj bodaj widziałem, nie przedwczoraj, obrazek z Neapolu, w centrum Neapolu, gdzie ludzie się nie dzieli. Znaczy, jest tłum, ludzie chodzą na zakupy bez żadnych zabezpieczeń. No, strasznie. Natomiast jeśli chodzi o północ, to myślę, że tam już wreszcie ludzie zaczynają sobie zdawać sobie to sprawę. Wszyscy tutaj mówią, że poza oczywiście jakimiś przypadkami takimi jak Neapol, to rzeczywiście Włosi są bardzo zdyscyplinowani. Jeśli wziąć ilość kontroli, które przeprowadzono, a przeprowadzono ich tam ponad milion, zanotowano 5% skontrolowanych popełniło wykroczenia. To jest rekord Włoch. Tak karni i zdyscyplinowani Włosi nie byli nigdy przedtem.
To już ostatnie te pytanie do Piotra Kowalczuka, korespondenta Polskiego Radia w Rzymie i dziennikarza tygodnika Do Rzeczy. Oto południe Włoch właśnie, czy już tam są nowe przypadki, czy już możemy mówić, że pandemia koronawirusa we Włoszech to nie jest tylko Lombardia, ale to są także południowe części tego kraju.
Znaczy, oczywiście, że koronawirus tam dotarł, ale oczywiście nie rozwija się to tak dynamicznie i nie ma w ogóle porównania z tym, co się dzieje w Lombardii. Trzeba pamiętać, że do Lombardii ten wirus przybył jako pierwszy i rozwijał się bez żadnych przeszkód, bo nikt sobie nie zdawał sprawy z jego obecności. Ktoś się rozchorował, no zapalenie płuc, trudno, w starszym wieku i tak dalej. Także dopiero zanim zaczęła się ta walka, to temu wirusowi dali szansę się rozprzestrzenić. To pan Boże nie jest żadne oskarżenie, tylko dlatego właśnie w Lombardii jest taka sytuacja o wiele gorsza niż gdzie indziej. Ale na razie wszystko jest pod kontrolą. W każdym razie tak nas uspokajają i my to w to bardzo chętnie wierzymy.
Powiedział Piotr Kowalczuk, dziennikarz Tygodnik Do Rzeczy, korespondent Polskiego Radia w Rzymie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
I do usłyszenia. I proszę się trzymać jak najlepiej, nie opuszczać mieszkania, nie opuszczać domu i trzymać się na posterunku. A my pozostajemy w tematyce włoskiej. Jak państwo pewnie wiedzą, w Rzymie jest takie miejsce jak Watykan. W Watykanie jest ojciec święty Franciszek i przed sekundą zakończył swoje
homilie. Tak. Z domu świętej Marty dla osób, które muszą pozostać w domu. Papież codziennie sprawuje teraz mszę świętą. Dzisiaj tematem głównym papieskiej homilii była la vergogna, to znaczy wstyd. To słowo wstydliwość, ono powtarzało się najczęściej, padało z ust 7-minutowej homilii papieża Franciszka. Papież ofiarował dzisiaj mszę za chorych, dotkniętych wirusem, za lekarzy, za wolontariuszy, ale też za rodziny i osoby starsze oraz za więźniów. Modlił się i prosił, jak zawsze, Chryste, który przebaczasz wiele tym, co dużo kochają. I czytania z dnia z Księgi Daniela, które mówiły o tym, że lud przyznał się do swoich grzechów, że stanął przed Bogiem w pokorze, że opuścił przykazania, że jest rebeliantem, ale teraz wyznaje grzechy. I papież mówił o tym, że potrzeba właśnie nam wszystkim, nawiązując do Ewangelii Łukasza, że przebaczajcie, a będzie wam przebaczone, bądźcie miłosierni, a otrzymacie miłosierdzie. Powiedział, że wstyd to jest łaska, że ten wstyd nie ma być tylko w naszej głowie, ale on ma przejść przez nasze serce. Potrzeba kroku dalej, aby swoje marności zobaczyć i wstydzić się za grzechy. To jest wielka łaska uznać przed Panem, że się zgrzeszyło. Bo wstyd to też jest respekt do innych. To podkreślał dzisiaj papież Franciszek, a w Niemczech pani Merkel wydała decyzję, że jeśli będzie kapłan odprawiał mszę świętą w domu, pokryją mu 25 tysięcy kary euro.
I to jest powrót do katakumb. Dziękuję bardzo. Autor audycji Miś. To jeszcze proszę się przedstawić.
Wacław Pokrzywnicki.
Wacław Pokrzywnicki. I tak się pewna tajemnica rozwiązała, która była dla mnie tajemnicą, a dla państwa pewnie już tajemnicą nie jest. Mamy godzinę 7:25. No to skoro był Watykan, to teraz czas zajrzeć, proszę państwa, do polskiego rządu. Cóż tam słychać wśród polskich ministrów, wiceministrów? Przy telefonie Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Jakie nastroje w rządzie?
Mobilizacja, pełna mobilizacja. Pracujemy od właściwie stycznia w takim trybie zespołu antykryzysowego. Spotykamy się codziennie. Wczoraj w niedzielę też bardzo intensywny czas do późnych godzin, a dzisiaj akurat nasz resort od dzisiaj zaczyna negocjacje, rozmowy, dialog w sprawie specustawy tarczy antykryzysowej, także dzisiaj cały dzień spotkań jest ze związkami zawodowymi, z pracodawcami. Jutro Rada Ministrów, w tym tygodniu od środy będzie też procedował Sejm nad tymi ustawami, także kolejny intensywny tydzień.
Tarcza antykryzysowa ma utrzymać polską gospodarkę w życiu przez ten okres hibernacji, pozwolić jej wrócić do pełnej sprawności. Co dla pana jako współtwórcy tego aktu prawnego, jak mniemam, jest najważniejsze?
Współtwórcy to może dużo powiedziane, bo to są jednak decyzje zapadające na najwyższym szczeblu państwowym. Dla mnie istotne było to, żeby znalazło się tam na przykład rozwiązanie dla osób znajdujących się na tych umowach zlecenie, umowach o dzieło, tak zwanych śmieciówkach. I rzeczywiście takie rozwiązanie jest. Państwo w momencie, kiedy ktoś, kto miał taką formę pracy, traci ją z dnia na dzień, proponuje 2000 zł brutto jako taki moment przejściowy, żeby ten ktoś nie utracił zupełnie dochodów. Wydaje mi się, że to jest jakiegoś rodzaju rozwiązanie dla tych osób, które mogą znaleźć się w bardzo trudnej sytuacji. Istotne oczywiście jest także są te wakacje kredytowe, bo tutaj też bardzo martwimy się o te osoby, które w wyniku perturbacji ich firmy nagle będą musiały nie tylko szukać nowej pracy, przebranżawiać się, ale też mają kredyty hipoteczne i te wakacje kredytowe to dla nich przynajmniej kilkumiesięczna ulga, żeby tym problemem się w pierwszej kolejności nie zajmować.
To tu się na chwilę zatrzymajmy, bo to jest bardzo ciekawy podpunkt. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwłaszcza ostatni człon swojej nazwy, wziął sobie bardzo do serca i zamierza bronić konsumentów kredytów bankowych. Jest taka propozycja u UOKiK-u, żeby w ogóle zawiesić spłatę rat kredytowych na rok. Zdaje się, że to chyba nie będzie w tym akcie ostatecznie się znajdowało.
No to są rozmowy, które trwają, jak powiedziałem, to jest jakby jesteśmy w dialogu, więc dzisiaj na pewno ja nie wiem, co będzie ostatecznie w tym akcie, bo jest jeszcze szereg partnerów, z którymi będziemy rozmawiali. Natomiast
To zapytam inaczej, czy w tej ustawie, w tym szeregu ustaw, panie ministrze, czy w tym szeregu ustaw będzie zapis dotyczący kredytów?
Tak szeroka propozycja, o jakiej pan mówi.
Nie, w ogóle.
Ona oznaczałaby to, że mielibyśmy niestabilność systemu bankowego. Także to jest problem związany z płynnością w systemie bankowym. Także tutaj rozmowy jeszcze trwają. Proszę dać tu jeszcze nam te kilka godzin. Zobaczymy, jaka będzie też sytuacja, jaki ostateczny kształt przybierze to, jak trafi na Rady Ministrów.
Znaczy, ja rozumiem, że ten kształt u UOKiK-u nie wejdzie, bo o tym już mówiła pani minister Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju, ale jest pytanie, czy w ogóle ustawowo jakoś kwestii kredytów i spłaty rat zapisywać, czy nie zapisywać. Jeszcze w piątek mówiono, że raczej nie, że wystarczy dobrowolna decyzja banków. Teraz się okazuje, że jednak chyba na szczęście dla kredytobiorców takie zapisy w ustawie będą i to chciałem z panie ministrze sprecyzować.
Panie redaktorze, tutaj nie mam zielonego światła, żeby więcej o tym mówić, także tak jak powiedziałem, jakby problemem jest stabilność związana z tym systemem bankowym.
Powiedział pan minister o osobach, które pracują na umowę o dzieło albo umowę zlecenie, że one będą miały zagwarantowane te 2000 brutto, czyli mniej więcej 80% pensji minimalnej. Na jaki okres?
No, pierwotnie była kwestia jednego miesiąca, też trwają wyliczenia w przypadku 2-3 miesięcy. Także tutaj myślę, że to też będzie dzisiaj przedmiotem naszych rozmów z Radą Dialogu Społecznego.
Dla przedsiębiorców, tych najmniejszych, tych, którzy mają jednoosobową działalność gospodarczą albo dla mikrofirmy, co państwo proponujecie?
Jeżeli chodzi o mikrofirmy, to tutaj, jak pan wie, też była dynamiczna sytuacja w ostatnich dniach, ponieważ pierwotnie zakładano odroczenie ZUS-u dla tych firm do 9 osób. Oczywiście to miało być takie odroczenie, które miało być nie spłacone od razu, tylko po prostu potem rozpisane na kolejne miesiące. Natomiast to wywoływało szereg kontrowersji, także do pana prezydenta zgłaszały się firmy, na przykład zakłady fryzjerskie, czy takie małe właśnie kilkuosobowe osoby prowadzące kilkuosobową działalność. gospodarczym i to sprawiało, że był nacisk, żeby to zmienić. Też był przykład Węgier podawany w prasie. Rzeczywiście Viktor Orban dla kilku branż zdecydował się na zupełne zawieszenie do końca czerwca takich ubezpieczeń społecznych. No i my pod wpływem tych różnych rozmów, także sobotnich rozmów z panem prezydentem, ostatecznie znalazła się propozycja, żeby dla tych mikrofirm zawiesić opłaty, znaczy tak, zawiesić składki ZUS-owskie na okres 3 miesięcy.
Przy telefonie Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju. Jeszcze dwa pytania. Pierwsze pytanie o koszty, bo jak rozumiem, ta decyzja nieuwzględniona wcześniej, dopiero wynikająca z rozmów z panem prezydentem, a stroną rządową o nie odroczeniu, ale jakby zniwelowaniu czy anulowaniu składek za 3 miesiące dla ZUS, dla najmniejszych firm, chyba nie była uwzględniona w tej kwocie 212 miliardów złotych, więc ten pakiet już w tej chwili będzie bardziej kosztowny.
No to też jest element tej trudności, którą mamy, ponieważ z każdą zmianą, to nie jest tylko zmiana aktu prawnego, to też jest zmiana tak zwanego oceny skutków regulacji, czyli tak naprawdę kosztów z tym związanych. Jeżeli pyta pan o to rozwiązanie akurat dla mikrofirm, to tutaj według moich wyliczeń, tak jak powiedziałem, one jeszcze się mogą zmieniać w zależności od ostatecznego kształtu tego rozwiązania, no ale koszty dla budżetu państwa to jest 3,4 miliarda złotych miesięcznie. Przy założeniu, że to dotyczy ponad 1,5 miliona pracowników. No także to są duże koszty.
I to pokazuje, jak bardzo trudno jest oszacować taki program antykryzysowy w warunkach pandemii. To jeszcze pytanie...
Panie redaktorze, chyba jeszcze najważniejsza trudność, o której powinniśmy pamiętać, no to jest kwestia zawsze pytania, jak długo on potrwa, jak będzie głęboki. No to nie są pytania dla osób zajmujących się gospodarką, to są pytania dotyczące medycznej strony tego zagadnienia. No i niestety też tego mechanizmu, że wszystkie propozycje związane z izolacją, czy z tym, żebyśmy przebywali jak najbardziej takiej ścisłej kwarantannie społecznej, no to one uderzają wszystkie relacje społeczne w gospodarkę, więc tak naprawdę im bardziej skutecznie walczymy z pandemią, tym trudniej jest prowadzić normalną działalność gospodarczą.
Dlatego tych pytań nie zadaję, ale zadaję pytanie, na jaki okres jest ten pakiet? To jest pakiet na rok, na 2 kwartały? Jak długo polska gospodarka wytrzyma na tej tarczy antykryzysowej w stopniu mniej więcej nienaruszonym?
Jesteśmy świadomi tego, że ta sytuacja jest na tyle dynamiczna, że to w tematach gospodarczych może, czy najpewniej nie będzie ostatnie słowo. Te rozwiązania są różne, jak pan widzi, to w zależności od niektóre wyliczenia są na perspektywie miesięcznej, niektóre są 3-miesięcznej, inne zostaną, mam nadzieję, na zawsze w prawie, dlatego że to jest bardzo długi akt prawny i tam są także rozwiązania z uproszczeniami administracyjnymi. Ekonomiści, wolnorynkowcy po takiej pewnie wstępnej zapoznaniu się z tymi postulatami mówią, że tacy jak Tomasz Grublecki na przykład, że widać tam, że przy tej okazji wprowadzono do reżimu prawnego pewne rozwiązania uproszczające działalność gospodarczą, o których przedsiębiorcy mówili od dawna. Także mam nadzieję, że to akurat zostaną z nami na zawsze. Także no, akt dość szeroki i trudno mówić, że on miałby jakby jeden zakres czasowy. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja może być na tyle dynamiczna, żeby zmieniała się, żeby będzie się również zmieniał w ostatnich miesiącach.
Ja mam nadzieję, że nie tylko liberalni ekonomiści, ale także wyborcy Prawa i Sprawiedliwości coś znajdą dla siebie na stałe w tym pakiecie, chociażby rozwiązanie kwestii umów śmieciowych.
No to od tego, jak pan redaktor widział, zacząłem, to jest dla mnie bardzo istotne, żeby ten pakiet przede wszystkim dbał o najsłabszych, o tych, którzy mają najtrudniejszą sytuację, dlatego mówimy o tych mikroprzedsiębiorstwach, dlatego mówimy o osobach domowych, śmieciowych, dlatego mówimy o kredycie hipotecznym, to nie jest na pewno jakby pisany z perspektywy tych tylko wyłącznie tych dużych firm pakiet. Natomiast akurat brak obciążeń administracyjnych, myślę, że nie tylko liberałom, ale także wyborcom Prawa i Sprawiedliwości się podoba.
Bo być może wśród wyborców PiS-u są także liberałowie gospodarczy. Tego wykluczyć całkowicie się nie da. Doktor Krzysztof Mazur, politolog, wiceminister rozwoju, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. No to co, my w końcu może się doczekamy, może państwo się doczekają, a może się nie doczekają. Muszę odczytać SMS-y, bo tutaj wszystko się...
To ty czytaj SMS-y, a ja może zapowiem jakąś piosenkę.
Nie, ponieważ pan minister Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, właśnie napisał SMS-a, że może być na antenie Radia Wnet tylko do godziny 7.40, więc teraz skorzystam z tej możliwości i teraz zapytam pana ministra przy telefonie. Waldemar Kraska, senator i wiceminister zdrowia. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Mamy 4 minuty, trzeba się streszczać. Zaopatrzenie polskich szpitali. Jak wygląda z Lublina? Niepokojące sygnały. Tamtejszy szpital kliniczny napisał na Facebooku, że potrzebuje wszystkiego, że prosi mieszkańców Lublina i Polski o wszystko. Środków dezynfekujących po maseczki chirurgiczne. Jak wygląda sytuacja?
Panie doktorze, rzeczywiście nie tylko w Polsce, ale na całej Europie są problemy z zaopatrzeniem środki ochrony osobistej, ale my uruchomiliśmy już dzisiaj praktycznie, jutro będą praktycznie całe rezerwy nasze skierowane do tych szpitali, które zgłaszają, że tych środków ochrony osobistej nie ma, szczególnie chodzi o te specjalistyczne maseczki z filtrem HEPA, czyli te maseczki, które zabezpieczają personel medyczny przed zakażeniem koronawirusem, bo zwykła maseczka chirurgiczna aż tak do końca tego nie robi, więc trzeba dla personelu medycznego dostarczyć ten sprzęt, który będzie ich chronił. Dlatego uzupełniamy na bieżąco, idą nowe dostawy z Chin, więc myślę, że sprzętu ochrony osobistej, szczególnie dla personelu medycznego, bo to jest bardzo ważne, jest nam bardzo, bardzo potrzebne.
Jak do tego doszło, panie ministrze, że szpitale muszą prosić o podstawowy sprzęt?
Pamiętam, że myśmy przyjęli zasadę, że szpitale zakaźne, szpitale jednoimienne, pogotowie ratunkowe są dla nas tym pierwszą linią frontu, więc one dostały tego sprzętu może troszkę z nadmiarem niż potrzeba. No, szpitale, które pracują, no, z reguły powinny mieć taki sprzęt, bo to nie tylko chodzi o infekcję koronawirusem, ale także niedawno była przecież grypa, były inne epidemie, chińska grypa, więc każdy szpital taki sprzęt powinien mieć. Oczywiście widzimy, że to zużycie jest coraz większe, dlatego staramy się tym szpitalom pomagać. Na rynku co prawda są dostępne te środki, tylko niestety te ceny są bardzo wysokie, czasem można powiedzieć, że paskarskie. Myślę, że też musimy to uregulować, aby ustalić cenę maksymalną na szczególnie te środki ochrony osobistej, aby szpitale nie płaciły krocie za to, co można kupić normalnie za parę złotych. W tej chwili ta cena jest 500 czy 600% wyższa niż poprzednio.
Pan minister mówił o dostarczeniu produktów z Chin. Wiemy, że w Czechach wylądował transport. Oczywiście to nie jest pomoc, tylko to trzeba, to musieli Czesi zapłacić, ale 12 milionów maseczek, ileś set tysięcy fartuchów, czy taki sam transport przyjedzie do Polski?
Myślę, że takie transporty już jadą. Część już nawet jest w tej chwili w naszych magazynach, więc myślę, że nie będzie problemu z zabezpieczeniem sprzętu ochrony osobistej.
Kwestia testów. Mamy tragiczny przypadek z Wrocławia, gdzie zmarła osoba przebywająca na kwarantannie. Jak podają media, miała objawy zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Czy już wiemy, jaka była przyczyna śmierci tego pacjenta?
No nie wiemy jeszcze. Będzie na pewno wykonana sekcja, która nam to wszystko wyjaśni, czy to była zupełnie inna przyczyna, czy to rzeczywiście przyczyna związana z koronawirusem. Trudno w tej chwili o tym mówić. Wykonujemy tych testów codziennie coraz więcej, ponieważ mamy coraz więcej pacjentów zakażonych i oni niestety zakażali swoich bliskich, swoje rodziny, znajomych, dlatego musimy tych testów coraz więcej wykonywać. Myślę, że w tym tygodniu ruszą kolejne laboratoria, czyli ten czas oczekiwania na te testy będzie zdecydowanie, na wyniki tych testów będzie zdecydowanie krótszy.
Panie ministrze, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przy telefonie Radia Wnet. Czy pana zdaniem, przedostatnie pytanie, każdy, kto potrzebuje testu, ten test w Polsce otrzymuje?
Panie doktorze, tak. Z tym, że no, ten temat testów ciągle wraca, prawda? To, że ktoś by uważał, że po jemu powinno się wykonać ten test, wcale nie oznacza to, że test wykonany dzisiaj da wynik miarodajny, czyli będziemy wiedzieć na pewno, czy ta osoba jest zakażona koronawirusem, nie. Bardzo ważne w tym wszystkim jest, aby w odpowiednim okresie ten test wykonać, czyli ten 5-7-dniowy okres od bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną. Jeżeli zrobimy ten test wcześniej, otrzymujemy, wynikujemy, który jest złudny. Jesteśmy zakażeni, zarażamy następne osoby, żyjąc w przeświadczeniu, że jesteśmy zdrowi. Więc to jest bardzo ważne, aby ten wywiad epidemiologiczny był zebrany i test wykonany w tym okresie, kiedy rzeczywiście ten wynik będzie miarodajny.
Panie ministrze, ostatnie pytanie. We Włoszech w niedzielę spadła liczba osób, które zmarły, także liczba zakażonych jest niższa, czy tempo wzrostu jest niższe niż w sobotę. W Polsce także mieliśmy mniej, mimo większej ilości testów, mieliśmy mniej wykrytych zakażeń, bo tylko albo aż 98, a 21 marca w sobotę 113. Możemy mówić, że Polska idzie innym trybem tej pandemii niż kraje Europy Zachodniej?
No wydaje się, że chyba tak, ale to aczkolwiek no za wcześnie jeszcze mówić, bo tych osób zakażonych w Polsce rzeczywiście nie jest aż tak dużo jak w krajach Europy Zachodniej, więc no za wcześnie. Ten tydzień będzie już nam pokazać, czy rzeczywiście idziemy inną ścieżką niż kraje takie jak Hiszpania czy Włochy, czy idziemy podobno. No. Ten tydzień będzie myślę kluczowy, aby to wszystko określić.
To my się umawiamy na dłuższą rozmowę w piątek i ocenimy ten tydzień, który będzie kluczowy. Przy telefonie jasne. Radia Wnet i Poranka Wnet był Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Dziękuję, pozdrawiam.
Do usłyszenia. No to prawie nam się udało zmieścić w tym czasie naznaczonym przez pana ministra. Najszybszy wywiad z wiceministrem zdrowia, jaki zrobiłem w życiu. 7:42 na zegarach w studiu Jan Oleński.
Niebywałe tempo narzucasz tymi rozmowami, więc ja chciałbym, przybywam z odsieczą dla słuchaczy, żeby troszeczkę odpoczęli na moment. I taki też jest tytuł tego utworu. Rosalie nam zaśpiewa Moment.